Na przegląd zagraniczny w radiu RMF24 zaprasza Andrzej Kochut.
Jutro ważna data. Po kilkunastu miesiącach izraelskiej operacji w Gazie mamy rozejm. Ale czy to oznacza koniec wojny? Bo takie nagłówki widziałem dzisiaj w prasie. O tym porozmawiam z Markiem Matusiakiem, specjalistą od Izraela w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Co ten rozejm tak technicznie oznacza? Co się teraz wydarzy w najbliższych tygodniach? Co będziemy obserwować?
Rozejm ma składać się z trzech faz i tak naprawdę najwięcej wiemy o fazie pierwszej, która ma trwać 6 tygodni i tutaj myślę, że możemy zakładać, że to, co ta faza obejmuje, rzeczywiście się wydarzy. A wydarzyć ma się to, że 33 osoby spośród Izraelczyków, którzy przebywają na terenie Gazy, spośród osób uprowadzonych. Podejrzewamy, że w ogóle jest ich około 60, między 60 a 90. Natomiast 33 osoby z tej grupy mają zostać uwolnione i myślę, że to się rzeczywiście wydarzy. Mają zostać wstrzymane działania wojenne. W zamian za wypuszczenie tej grupy 33-osobowej Izrael ma zwolnić także dosyć dużą grupę Palestyńczyków, częściowo zatrzymanych czy wziętych do niewoli od początku wojny, częściowo takich, którzy już wcześniej w więzieniach izraelskich przebywali. I mniej więcej po dwóch tygodniach trwania tego rozejmu mają rozpocząć się negocjacje dotyczące kolejnych faz. Fazy drugiej, która miałaby oznaczać zwolnienie kolejnej grupy zakładników i całkowite wycofanie wojsk izraelskich z Gazy, a także fazy trzeciej, takiej najbardziej systemowej, która miałaby dotyczyć rekonstrukcji Gazy.
Czyli tak naprawdę na chwilę obecną, mimo że nagłówki są takie dosyć optymistyczne, wojna się zakończyła, to takich szczegółów tego, jak ta powojenna rzeczywistość miałaby wyglądać, jeszcze nie znamy. Nie wiemy nawet, kiedy miałoby nastąpić wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy i czy w ogóle ono nastąpi tak całościowo oraz jak ta przyszłość Strefy Gazy ma wyglądać.
Właśnie tak jest. Znaczy w ogóle jest tak, że nie mamy tekstu tego porozumienia. Opieramy się na tym, co opublikowały media, natomiast to są jakieś przecieki, jakieś domysły, jakieś fragmenty. Więc w ogóle rozmawiamy trochę jest to spekulacja całe to rozważania na temat tego, co się może wydarzyć. Natomiast z pewnością jest tak, że najwięcej mówi się o fazie pierwszej. Ta faza druga i trzecia gdzieś pozostają na dalszym tle. Wiadomo, że one będą warunkowe i że tak naprawdę negocjacje dopiero co do tego, kiedy one się zaczną, na czym będą polegały, co konkretnie zostanie, co się stanie w ramach tych kolejnych faz, one się dopiero będą toczyć. To jeszcze nie zostało ustalone i ja rzeczywiście dostrzegam tutaj bardzo duży potencjał tego, żeby to się nie udało. To znaczy, po pierwsze, nie mam przekonania, czy obie strony będą negocjować z dobrą wolą, a po drugie, nawet jeśli hipotetycznie negocjowałyby z dobrą wolą, to potencjał rzeczy, które się mogą nie udać, mówiąc potocznie, nie spiąć, jest bardzo duży i zupełnie swobodnie mogę sobie wyobrazić, że za kilka miesięcy działania wojenne na jakimś poziomie intensywności znowu się rozpoczną, zwłaszcza, że w samym Izraelu jest bardzo istotna część spektrum politycznego, która się nie zgadza z tym, żeby działania wojenne wstrzymywać, która chciałaby kontynuacji wojny, więc wydaje mi się, że takie ryzyko jest bardzo, bardzo realne i jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby ogłaszać całkowity koniec wojny.
Bo rozumiem, że na chwilę obecną nie ma takiego scenariusza, jak miałaby funkcjonować Strefa Gazy po zakończeniu konfliktu, nie tylko w tym porozumieniu, tego oczywiście nie wiemy, co się w tym obecnym tekście, na który obydwie strony przystały, znalazło, ale w ogóle, na przykład w izraelskiej debacie, czy pojawia się już jakaś wersja tego, jak miałoby to wyglądać, bo przez wiele miesięcy rozmawialiśmy o tym, że takiej wersji nie ma, że sami Izraelczycy nie wiedzą właściwie, czym ten konflikt z ich perspektywy miałby się zakończyć.
Nie, zdecydowanie nie ma takiej wersji i właściwie trudno powiedzieć, jaki porządek w Gazie stronę izraelską by urządzał, bo rządy Hamasu w Gazie, nawet tylko tej cywilnej części Hamasu, zakładając, że ta wojskowa zostałaby pokonana czy rozbrojona, Izraela nie satysfakcjonują. Izrael nie dopuszcza także scenariusza powrotu struktur autonomii palestyńskiej do Gazy. Sam Gazą administrować bezpośrednio nie chce. Polsce. Jak były jakieś takie pomysły, żeby może jakaś koalicja państw arabskich tymczasowo przejęła odpowiedzialność za administrowanie gazą, to prawdopodobnie także się nie wydarzy, bo raczej nie ma chętnych do tego, żeby wziąć na siebie tego rodzaju niewdzięczną odpowiedzialność, więc właściwie no, nawet na takim czysto konceptualnym, spekulacyjnym poziomie trudno sobie wyobrazić, co stronę izraelską mogłoby usatysfakcjonować, jakie trwałe uregulowanie sytuacji w gazie mogłoby być dla Izraelczyków do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że no, w dalszym ciągu mieszka tam 2 miliony ludzi, którzy potrzebują służby zdrowia, potrzebują edukacji, potrzebują wywozu śmieci, potrzebują podstawowych usług, potrzebują bezpieczeństwa przede wszystkim, potrzebują też no, rekonstrukcji tych podstawowej infrastruktury, która została kompletnie zniszczona w czasie tej wojny i ktoś to musi zrobić, ale kto miałby to zrobić, na jakich warunkach? Absolutnie nie ma na tym etapie żadnego konkretnego pomysłu.
Wyobrażam sobie, że też po tych wielu miesiącach walki, po tym wszystkim, co w Gazie się wydarzyło, wśród tych 2 milionów ludzi znajduje się całkiem wielu tych, którzy czują gniew na Izrael na tyle duży, że byliby skłonni do takiego na przykład odradzającego się Hamasu dołączyć. Czy w związku z taką perspektywą w ogóle wydaje się, że realne, że Izrael w pewnym momencie uzna, że może swoje wojska ze Strefy Gazy wycofać, zamykając ten etap, czy jednak jakaś obecność Izraela wojskowa w Strefie Gazy będzie no, trwałym elementem tego nowego porządku, jakikolwiek by on nie był?
Tak jak mówię, poruszamy się w takiej sferze domysłów, natomiast ja zakładałbym, że Izrael nie wycofa wszystkich swoich wojsk z Gazy, mimo że na obecnym etapie mówi się, że ta druga faza porozumienia miałaby właśnie to obejmować, żeby Izrael w ogóle swoje wojska z Gazy wycofał. Ja jestem prawie pewien, że to się nie wydarzy, że Izrael jakąś formę fizycznej obecności tam zachowa, czy to będzie tylko dookoła tych zewnętrznych granic Gazy, czy też może będzie miał w środku Gazy jakieś przyczółki. Tego nie wiem, natomiast jestem pewien, że czy prawie pewien, że to nastąpi. Syria jest tutaj dobrym punktem odniesienia. Jak może część słuchaczy wie, po tym, kiedy w Syrii doszło do zmiany władzy, Izrael tam po prostu wkroczył i zajął tereny przygraniczne, argumentując to tym, że no, robi to de facto na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, że do granic Izraela nie będzie mógł podejść nikt, kto będzie potencjalnie stanowił zagrożenie. Więc jeżeli w odniesieniu do Syrii Izrael się tak zachował i zrobił to zupełnie, tak jak sam mówi, prewencyjnie, to tym bardziej zakładam, że w Gazie będzie dążył do zachowania wojskowej obecności.
Rozmawiamy o rozejmie pomiędzy Izraelem a Hamasem, który ma wejść w życie jutro. Tak się specyficznie złożyło, że dzień przed inauguracją prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo jak na przypadek i w związku z tym chciałem zapytać o amerykańską rolę w tym, co się wydarzyło, dlaczego właśnie teraz strony się porozumiały i ile było w tym waszyngtońskiej presji.
Z pewnością sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych miała tu bardzo duże znaczenie. Stany Zjednoczone odgrywają specyficzną rolę, jeżeli chodzi o ten konflikt. Znaczy, z jednej strony bezwarunkowo wspierają Izrael, dostarczają Izraelowi sprzętu wojskowego, wsparcia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego państwa, udzielają mu ochrony politycznej na arenie międzynarodowej. Natomiast jednocześnie w interesach Stanów Zjednoczonych, w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie administracji Joe Bidena było to, żeby ta wojna się zakończyła, ponieważ jej trwanie było dla Stanów Zjednoczonych bardzo kosztowne. Finansowo, politycznie, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i jeśli chodzi o wewnętrzną politykę amerykańską. W związku z tym administracja Joe Bidena kilka razy podejmowała no, już bardzo zaawansowane próby, żeby doprowadzić do zawieszenia broni, natomiast to się nie udawało. To się nie udało w maju, to się nie udało w lipcu. Dlaczego? Dlatego, że strona izraelska, konkretnie premier Netanyahu, jednoznacznie tego nie chciał. W interesie politycznym premiera Netanyahu było to, żeby ta wojna trwała, bo jemu to po prostu było wewnątrz politycznie potrzebne. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła. Dlaczego się zmieniła? No dlatego, że mamy perspektywę objęcia urzędu przez Donalda Trumpa, czyli Izrael, a konkretnie premier Netanyahu już nie ma tej możliwości, którą miał wcześniej, czyli niejako szantażowania administracji demokratycznej tym, że on się odwoła do konkurencyjnego obozu politycznego, czyli do Republikanów i Donalda Trumpa, którzy są jeszcze dalej idą w swoim poparciu dla Izraela, jeszcze bardziej to poparcie jest bezwarunkowe. Natomiast teraz do władzy dochodzą Republikanie, czy konkretnie Donald Trump. I ta możliwość gry, ta możliwość pobierania amerykańskiego wsparcia przy jednoczesnym unikaniu presji politycznej już po prostu jest znacznie mniejsza. Prezydent Trump, prezydent elect, zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do zakończenia tego konfliktu jeszcze przed objęciem urzędu. To było dla niego osobiście bardzo ważne. W związku z tym myślę, że Izraelczycy, obydwie strony, ale także strona izraelska, która, no tak jak mówiłem, przy poprzednich próbach osiągnięcia zawieszenia broni, to strona izraelska w sposób dosyć ewidentny była tą, która była tym zakończeniem działań wojennych mniej zainteresowana. I myślę, że nawet strona izraelska teraz poczuła presję, poczuła, że przynajmniej tymczasowo musi się oczekiwaniu prezydenta Trumpa podporządkować, ale jednocześnie należy powiedzieć, że nawet jeżeli punktowo ta nowa administracja jest zdolna wywierać na Izrael większą presję i na przykład no właśnie doprowadzić do zawieszenia broni, no to nie znaczy, że to będzie administracja wobec Izraela jakkolwiek bardziej krytyczna czy bardziej asertywna. Wydaje mi się, że może być wręcz odwrotnie. Ludzie, którzy są w otoczeniu prezydenta elekta, są często politykami absolutnie bezwarunkowo proizraelskimi, uważającymi, że między polityką Stanów Zjednoczonych a polityką Izraela nie powinno być absolutnie żadnej różnicy.
Jak wygląda reakcja na to porozumienie, na ten rozejm, który nadchodzi wielkimi krokami w samym Izraelu? Jakie koszty polityczne to może mieć dla Benjamina Netanyahu, który jednak na skuteczności tej operacji wojskowej i w Gazie, ale też towarzyszącej jej operacji na pograniczu z Libanem, czy tym ostatnim działaniu w Syrii, no to było dla niego okazją dla pokazania własnej skuteczności, dla poprawienia swoich własnych notowań. Jak to wygląda z izraelskiej perspektywy?
Krótkoterminowo to oznacza pewne problemy wewnątrz koalicji rządzącej, te powiedzmy najbardziej nacjonalistyczne, najbardziej takie wojownicze, szowinistyczne partie, które wchodzą w skład izraelskiego rządu, one są niezadowolone z tego, że zawieszenie broni miałoby wejść w życie. Jedna z nich grozi opuszczeniem koalicji. To nie jest aż takie groźne, ponieważ nawet bez niej premier Netanyahu miałby dostateczną większość, więc myślę, że jest to problem, który albo ci dysydenci zostaną w ramach jego koalicji rządzącej, zostaną czymś przekupieni, a nawet jeżeli nie zostaną przekupieni, to bez nich sobie można poradzić, więc to nie jest jakiś taki wielki problem. Myślę, że większość opinii publicznej izraelskiej jest zadowolona z powodu tego, że ta wojna się zakończy, zwłaszcza, że Izraelczycy słyszą ze strony amerykańskiej zapewnienia, że jeżeli będzie trzeba, to na późniejszym etapie ta wojna będzie mogła zostać wznowiona i Amerykanie nie będą tutaj jakby stawiali Izraelowi żadnych przeszkód pod tym względem, więc myślę, że opinia publiczna w Izraelu może mieć poczucie, że nikt Izraelowi tutaj rąk wiązać nie będzie, jeżeli Izrael uznawałby, że wojnę trzeba wznowić. Pytanie jest o samego Benjamina Netanyahu. Rzeczywiście jest tak, że on na tej wojnie korzystał, że jego notowania, które bardzo wyraźnie zjechały, mówiąc potocznie, po zamachu z zeszłego roku, w miarę trwania wojny systematycznie pieły się do góry. I między innymi, czy głównie dlatego, wydaje się, jemu zależało na tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. Pytanie, jak będzie teraz? Bo w momencie, kiedy wojna się zakończy, oczywiście głosy wzywające do rozliczeń, do komisji śledczej, do wyciągnięcia politycznej odpowiedzialności wobec tych, którzy byli u władzy w momencie, kiedy zamach się wydarzył, będą głośniejsze. I to będzie dla premiera Netanyahu z pewnością problematyczne. Natomiast myślę, że on się jednak u władzy utrzyma, że on sobie z tą presją poradzi. On jest też mistrzem jakby takiego zarządzania poczuciem zagrożenia, więc myślę, że spodziewam się, że zwłaszcza po inauguracji prezydenta Trumpa nagle się okaże, że koniecznie Iran trzeba atakować, że Iran, znaczy znowu będzie mowa o Iranie jako głównym przeciwniku i myślę, że w ten sposób premier Netanyahu utrzyma pewną taką mobilizację, poczucie zagrożenia, poczucie w izraelskim społeczeństwie, że to jest jakiś wyjątkowy moment, który nie sprzyjałby zmianie władzy. Myślę, że w ten sposób będzie się próbował u tej władzy utrzymać, a też jest tak, że po prostu jeszcze mu zostały dwa lata kadencji, ma stabilną większość, czy prawdopodobnie będzie miał stabilną większość w parlamencie, więc bardzo trudno byłoby go z tego stanowiska usunąć.
Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
W Stanach Zjednoczonych jeszcze nie było prezydenckiej inauguracji, ale senackie komisje już zaczęły przyglądać się kandydaturom na najważniejsze stanowiska. Są to ludzie, których Donald Trump wskazał jeszcze w zeszłym roku, już po tym jak okazało się, że będzie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W USA procedura wygląda tak, że to prezydent wskazuje te osoby na najwyższe stanowiska w administracji, ale to Senat musi tych kandydatów zatwierdzić, a zanim Senat głosuje, są przesłuchania przed odpowiednimi senackimi komisjami. No i na początek zobaczyliśmy bardzo konfrontacyjne przesłuchanie Pete'a Hegsetha, który ma zostać sekretarzem obrony, a więc szefem Pentagonu, a którego kandydatura od wielu tygodni była bardzo mocno kwestionowana. Podważano nie tylko jego kompetencje. Hegseth nie jest byłym generałem, jak wielu szefów Pentagonu w przeszłości, ale mówiono też o skłonności kandydata do alkoholu. Pojawiły się nawet zarzuty napastowania seksualnego. Hegseth przed komisją wszystkie te zarzuty odrzucił, twierdząc, że to tylko kampania oszczerstw ze strony liberalnych mediów. Natomiast ta kandydatura budzi spory niepokój demokratów, bo Hegseth już zapowiada, że jeżeli zostanie szefem Pentagonu, to oczyści go z ideologii woke. Przed komisjami pojawili się również inni kandydaci. Dużo spokojniej wypadło przesłuchanie Marco Rubio, prawdopodobnego przyszłego sekretarza stanu. Rubio od lat zasiada w amerykańskim Senacie, w związku z tym bardzo dobrze znał członków komisji, przed którymi przyszło mu występować, no i zachowuje z nimi dość przyjazne relacje, w tym również z demokratami. W swoim wystąpieniu kładł nacisk na to, by Stany Zjednoczone kierowały się przede wszystkim swoim własnym interesem w polityce zagranicznej, choć podkreślał jednocześnie, że sojusze są bardzo dla Waszyngtonu istotne.
Na Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24 zaprasza Andrzej Kochut.
Waży się przyszłość chińskiej platformy TikTok w Stanach Zjednoczonych. Kilka miesięcy temu Kongres przyjął taką ustawę, którą zresztą podpisał prezydent Biden, w myśl której albo korporacja ByteDance, która jest właścicielem TikToka, sprzeda swoją amerykańską część jakiemuś podmiotowi amerykańskiemu, albo w Stanach Zjednoczonych ta aplikacja po prostu zostanie zablokowana. Politycy wskazywali na rozliczne zagrożenia, między innymi takie, że właściciel TikToka jest ich zdaniem powiązany z rządem w Pekinie, a to może oznaczać nie tylko, że komunistyczne Chiny mogą wpływać na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, ale także gromadzić dane o 170 milionach Amerykanów, którzy korzystają z tej platformy, co może nieść rozmaite zagrożenia w przyszłości. Obrońcy TikToka protestują, uważają, że zablokowanie tej aplikacji to byłoby naruszenie konstytucyjnej wolności słowa. Ale z taką interpretacją nie zgodził się Sąd Najwyższy, bo sędziowie zostali poproszeni o rozpatrzenie tej sprawy, no i skład sędziowski jednogłośnie orzekł, że nakaz sprzedaży bądź blokada TikToka może wejść w życie. Terminem, który przewidywała wspomniana ustawa, był 19 stycznia, a więc jutro TikTok miałby zostać zablokowany w Stanach Zjednoczonych, ale już wiadomo, że prezydent Biden nie będzie egzekwował tej blokady i zostawi sprawę swojemu następcy. Natomiast prezydent Trump w przeszłości sam twierdził, że TikTok powinien być zablokowany i nawet podjął działania w tej sprawie, ale później zmienił zdanie i teraz chyba uważa, że TikTok w niczym Ameryce nie przeszkadza. Nie jest więc do końca jasne, co wydarzy się dalej. Być może prezydent Trump wydłuży ten czas na potencjalną sprzedaż TikToka o kolejne miesiące. Nie wiadomo też, czy znajdzie się kupiec, chociaż pojawiły się spekulacje, że może to być miliarder Elon Musk.
Trwa Przegląd Zagraniczny radia RMF24.
Jednym z ostatnich posunięć prezydenta Bidena było nałożenie sankcji na tak zwaną flotę cieni. Czym jest owa flota i jakie jest właściwie znaczenie tego posunięcia? O tym porozmawiam z Szymonem Kardasiem, ekspertem European Council on Foreign Relations i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Andrzeju.
Powiedz proszę, co to właściwie jest ta osławiona flota cieni? Tak, gdybyśmy mieli zacząć od podstaw.
Najkrócej, to jest taka flota, która wykorzystywana jest przez państwa chcące ominąć różnego typu restrykcje, jakie nałożone zostały na handel ropą czy produktami naftowymi. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko Rosja z tego instrumentu korzysta, bo dzisiaj mówimy o Rosji w kontekście całej fali sankcyjnej, czy fal sankcyjnych, które się przetaczają od 2022 roku, ale sloty cieni korzystały też, czy korzystają takie państwa jak Iran, Wenezuela, czyli też takie, które chcą być obecne na rynku naftowym, a jednocześnie ze względu na restrykcje nie mogą tego robić w taki w pełni transparentny sposób.
Jak to działa technicznie? To znaczy, skąd są te jednostki, te tankowce? Kto formalnie za nie odpowiada? Dlaczego udaje im się omijać te sankcje?
Flota cieni, zresztą tu jest też jakby terminologiczny taki trochę bałagan, bo są różne określenia, z jakimi możemy się spotkać w literaturze. To najszersze chyba znaczeniowo to jest właśnie flota cieni, ale w ramach tej floty cieni wyróżnia się taką szarą flotę, czyli takie statki, o których trochę wiemy, ale część informacji jest gdzieś ukryta. Tak zwana dark fleet, czyli ciemna flota, o której właściwie niewiele wiadomo albo prawie nic nie wiadomo, czyli nieznana jest albo bardzo trudno do ustalenia jest struktura właścicielska, nie jest jasne, kto to do końca ubezpiecza. No, chodzi o to, krótko mówiąc, aby tego typu jednostki wykorzystywać właśnie do eksportu czy ropy, czy produktów naftowych, omijając restrykcje. I w przypadku rosyjskim ta flota cieni, którą Rosjanie wykorzystują przez agencję Argus, jest szacowana na mniej więcej 500, od 500 do 600 jednostek. I to są z jednej strony, znaczy część stanowią takie statki, które wcześniej były własnością rosyjskich, takich działających transparentnie, a zostały przekazane jakimś nowym strukturom, które no, miały, że tak powiem, dostarczać te jednostki do obrotu ropy czy produktów naftowych. Część tych jednostek jest kupowana na rynku po prostu i to są zwykle takie jednostki bardzo wysłużone takie bardzo stare, nie wiem, mające więcej niż 15 czy więcej niż 20 lat. Czyli takie, których pozbywają się działające transparentnie firmy naftowe. No a tacy właśnie, którzy chcą omijać restrykcje, są zainteresowani, by je nabywać. Więc jakby ten skład tej floty cieni jest, jeśli chodzi o parametry techniczne i właścicielskie, jest tutaj bardzo zróżnicowany.
Czyli mamy kilkaset jednostek, najczęściej w kiepskim stanie technicznym, pływających, zdaje się, pod rozmaitymi przypadkowymi dosyć banderami, to znaczy nie rosyjskimi, tylko jakichś wysp na Karaibach albo i na Pacyfiku, które pomagały Rosji w jak dużym stopniu omijać te sankcje, które nałożył Zachód. Jak bardzo pomogło to Rosji w ostatnich latach, że ta flota cieni sobie funkcjonowała?
Pomogło w bardzo dużym stopniu, dlatego że według danych Instytutu CREA, który regularnie monitoruje kwestie eksportu wartości przepływów, jeśli idzie o rosyjskie paliwa kopalne, to w tej chwili, to są dane na koniec 2024 roku, ponad 80% ropy było, rosyjskiej ropy, było eksportowanych za pomocą właśnie tych jednostek, które tworzą Shadow Fleet, czyli tą flotę cieni, i około 40% eksportu produktów naftowych też było zabezpieczanych przez flotę cieni, więc w bardzo znaczącym stopniu. I to, co jest jakby warte podkreślenia, to, że jakby czemu ta flota cieni tak naprawdę ma w kontekście reżimu sankcyjnego nałożonego specyficznie na Rosję służyć. Otóż to ma związek z tak zwanym pułapem cenowym, który został nałożony na handel rosyjską ropą w roku 2022. I polega on na tym, że Rosjanie mogą sobie handlować na rynkach tych państw, które nie wprowadziły embarga, i korzystać na przykład, nie wiem, z ubezpieczeń czy z usług transportowych firm zachodnich, pod warunkiem, że nie sprzedają tej ropy po cenie wyższej niż $60 za baryłkę. A ponieważ Rosjanie, rzecz jasna, chcieli na tej ropie zarabiać więcej, no to wtedy, jeśli chcą zarabiać więcej, no to muszą wykorzystywać właśnie takie mechanizmy, które pozwalają im dostarczać do Chin czy do Indii, bo to są dwaj główni odbiorcy w tej chwili rosyjskiej ropy i produktów, ale głównie ropy, dostarczać po cenie takiej, która w, no, ten pułap cenowy wyznaczony przekracza. I rzeczywiście dzięki tej flocie cieni, która w tej chwili stanowi, jak widzimy, lwią część floty wykorzystywanej do handlu czy ropą, czy produktami naftowymi, no to faktycznie ta flota cieni Rosjanom tutaj bardzo w tych ostatnich latach pomogła.
No dobrze, to przejdźmy do tego, co się wydarzyło. Na czym polegają te nowe amerykańskie sankcje, które wreszcie na tą flotę cieni spadły?
Po pierwsze, amerykańskie, co warto podkreślić, to jest krok w dobrym kierunku, dlatego że elementem tego pakietu sankcyjnego było objęcie 183 konkretnych jednostek, które Rosjanie wykorzystują do eksportu ropy i produktów naftowych, z czego, jak podkreśla się, większość to są właśnie takie jednostki, które stanowiły element tej floty cieni, czyli według danych agencji Argus w tej chwili około 1/3 rosyjskiego eksportu morskiego jest objętych sankcjami. No bo jakby 1/3 tego eksportu, która jest realizowana właśnie przy wykorzystaniu jednostek pływających, no to 1/3 jest w tej chwili objęta reżimem sankcyjnym, więc jest to uderzenie dość poważne. Ważne, ale no oczywiście nie obejmuje całej floty cieni, czy nie obejmuje wszystkich jednostek, które Rosjanie w tym celu wykorzystują. I drugi element ważny tego pakietu sankcyjnego to jest też uderzenie w dwie rosyjskie firmy ubezpieczeniowe, które wskoczyły jakby w miejsce ubezpieczycieli zachodnich i ubezpieczały te jednostki dostarczające ropę na rynki azjatyckie, przede wszystkim do Indii i do Chin, jak już wcześniej wspomnieli. I ten pakiet sankcyjny również uderza w firmy ubezpieczeniowe, co utrudni z pewnością firmom rosyjskim tutaj jakby utrzymywanie tego modelu biznesowego, który wypracowali w warunkach sankcyjnych w ostatnich latach.
To o jedną rzecz jeszcze chciałbym dopytać. Co to oznacza, że te 180 jednostek zostało objętych reżimem sankcyjnym? W czym utrudnia to życie tym, którzy by chcieli tymi jednostkami operować?
No, utrudnia to życie na bardzo wielu poziomach, dlatego że te jednostki oczywiście będą miały trudność, czy podmioty, które operują przy użyciu tych jednostek, będą miały trudność w zawieraniu transakcji dostaw ropy czy produktów naftowych, będą mieli problemy z zawijaniem do portu, będą mieli problemy właśnie z ubezpieczaniem tego typu jednostek, a więc no, generalnie każdy rodzaj w zasadzie operacji handlowej, który miałby być dokonywany z udziałem jednostek objętych amerykańskimi sankcjami, musi się liczyć z tym, że może no, napotkać na kłopoty właśnie w związku z tym, że chciałby wejść w jakieś relacje handlowe z podmiotem, który znalazł się czy konkretną jednostką, która znalazła się na amerykańskiej liście sankcyjnej. Więc z takiego operacyjnego punktu widzenia rzeczywiście no, to jest poważne osłabienie tej floty, która, czy części tej, znaczącej części tej floty cieni, która była dla Rosjan w ostatnich latach bardzo użyteczna.
Wspominałeś, że na ponad 180 jednostek Amerykanie nałożyli sankcje, ale to ledwie 1/3 tej rosyjskiej floty cieni. Czy w takim razie to jest tylko krok w dobrą stronę, ale Rosjanie jakoś się z tego podniosą? Czy to w bardzo istotny sposób wpłynie na przyszłość rosyjskiego handlu ropą naftową? Bo chodzi mi też o to, że skoro to są sankcje na konkretne jednostki, no to Rosjanie pewnie są w stanie znaleźć inne zdezelowane, w cudzysłowie, graty, które będą mogły podjąć te same zadania.
Z jednej strony, i to widać już w kontekście najbliższych miesięcy, to może wygenerować pewne kłopoty, bo już widać, że porty, w szczególności porty w Indiach, wysyłają takie sygnały, że no, te jednostki oczywiście, które tutaj zostały objęte sankcjami, będą miały problem z dostępem do portów. Nie składane są też nowe zamówienia zamówienia na rosyjskie dostawy jakby w kontekście najbliższych tygodni, więc z pewnością w tych najbliższych miesiącach będziemy widzieć bezpośredni efekt tych restrykcji, które zostały nałożone przez USA. Ale z drugiej strony właśnie my musimy też pamiętać o tym, że sektor naftowy, eksport naftowy i ropy surowej i produktów naftowych stanowi niezwykle ważną pozycję i w rosyjskim budżecie, i w rosyjskim eksporcie, i jakby pieniądze z tego eksportu zasilają machinę wojenną i rosyjską gospodarkę. W związku z tym Rosjanie dołożą na pewno wszelkich starań, by do tych nowych warunków się zaadaptować, i zresztą te ostatnie lata też pokazują, że determinacja w adaptowaniu się do coraz bardziej skomplikowanych sankcyjnych okoliczności jest w przypadku rosyjskim dość daleko idąca, tak? No bo chociażby kwestia znalezienia alternatywnych rynków dla eksportu naftowego w momencie, kiedy Unia Europejska nałożyła embargo na import ropy surowej czy produktów naftowych. Więc zakładam, że Rosjanie z pewnością będą chcieli do tych nowych warunków się adaptować, choć będzie to oczywiście kosztowne, i nawet to dotychczasowe zbudowanie floty cieni przez niektórych wyceniane jest na 10 miliardów dolarów, tak? Więc jakby kolejne kroki adaptacyjne z pewnością będą wiązały się z dodatkowymi kosztami, choć wydaje się, że Rosjanie, właśnie biorąc pod uwagę ten poziom determinacji, pewnie będą mieli, będą ten plan adaptacji realizować.
Mówiąc o kosztach, zastanawiam się, jak wygląda, to już takie szersze spojrzenie na sytuację, jak wygląda sytuacja rosyjskiego sektora naftowo-gazowego po tych dwóch, no już trzeci rok się za chwilę skończy, trwającego konfliktu na Ukrainie, po tych sankcjach, które na Rosję spadły. Jak w związku z tym radzi sobie Rosja w tym kluczowym dla swojej gospodarki obszarze? No bo to jednak były też 3 lata, kiedy Rosjanie nie tylko mieli problemy z eksportem surowców, ale też na przykład z dostępem do technologii, które pozwalają te surowce wydobywać. Czy postępuje jakieś starzenie się tej infrastruktury? Czy również na tym odcinku można obserwować jakieś problemy, czy jest na to po prostu za wcześnie?
Jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży paliw kopalnych, to tutaj i w szczególności ropa, pamiętajmy, że ropa stanowi kluczowy komponent, i znowu odwołuję się do danych, które publikuje CREA, od momentu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ten łączna wartość eksportu paliw kopalnych z Rosji, czyli gazu, węgla i ropy, to było ponad 825 miliardów euro, z czego 68% przypada na ropę. Więc to pokazuje, że jakby ten sektor jest niezwykle ważny, i dlatego Rosjanie, że tak powiem, tutaj w szczególny sposób dbają o...
Delikatnie wtrącić, a jak to wygląda w odniesieniu do sytuacji przedwojennej? Rosjanie zyskują teraz więcej, czy jednak coś stracili? Jak byśmy to mogli porównać?
No właśnie, i teraz jeżeli porównujemy wpływy sektora naftowo-gazowego, mamy takie wstępne dane za rok 2024, który dopiero się skończył, z okresem przedwojennym, to są wielkości, w tej chwili jeszcze raz mówimy o takich wstępnych danych, to są wielkości porównywalne. I to z jednej strony dlatego, że Rosjanom zasadniczo udało się przekierować te strumienie eksportu na alternatywne rynki. Ponad 90% rosyjskiego eksportu, jeśli idzie o ropę surową, trafia do Indii i do Chin. I zarabiają pewnie w tej chwili mniej, niż zarabialiby eksportując na rynek europejski, bo tam tradycyjnie te ceny były wyższe, ale nadal zarabiają na tej ilości, którą przekierowali na alternatywne rynki, więc jakby po pierwsze udało im się znaleźć nabywców na ten wolumen, który trafiał do Europy, a po drugie to, co działa na ich korzyść, to są ceny. I jeśli chodzi o ceny ropy, i też biorąc pod uwagę, że właśnie wykorzystują flotę cieni, by omijać ten pułap cenowy, to ta cena, po której Rosjanie sprzedają ropę, no pozwala im utrzymywać wpływy na takim poziomie, no, który w zasadzie nie wskazuje na zmianę w stosunku do okresu przed wybuchem pełnoskę, tak zwanej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jeśli patrzymy na te dane teraz rok do roku, 2024 do 2023, to nawet KREA podaje, że nastąpił 6% wzrost, jeśli idzie o wpływy ze sprzedaży ropy, mimo tego, że delikatnie spadł wolumen, bo to jest 2% spadku między 2024 a 2023. Więc krótko mówiąc,
sprzedają jeszcze więcej.
Tak, na razie kondycja utrzymuje się zupełnie nieźle. Natomiast pytanie w horyzoncie długoterminowym i o konsekwencje długoterminowe. No, tutaj odpowiedź jest trochę inna, dlatego że na razie oczywiście Rosjanie mogą wydobywać ropę i ją sprzedawać albo przetworzoną ropę w formie produktów naftowych na rynkach zewnętrznych, bo ten potencjał wydobywczy, który mają, im na to pozwala. Ale jeśli rozmawiamy o Rosji w horyzoncie, nie wiem, końcówki lat 20. czy lat 30., to oczywiście sytuacja się diametralnie zmieni. Po pierwsze, utrzymanie sankcji technologicznych wpłynie na możliwości modernizacji i sektora wydobywczego, i sektora przetwórczego. Po drugie, utrzymujące się sankcje technologiczne bardzo mocno uderzą w te dalekosiężne plany i takie bardzo ambitne plany, jeśli idzie o rozwój sektora LNG, czyli takich zakładów produkcji gazu skroplonego o dużej skali. No i wreszcie taki czynnik, który będzie na niekorzyść Rosjan działał w horyzoncie długoterminowym, to są megatrendy. A jeden z megatrendów jest tempo transformacji energetycznej, który w wielu regionach globu przyspiesza i według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej to rosyjskie Eldorado, jeśli idzie o wpływy ze sprzedaży paliw kopalnych, po prostu w horyzoncie najbliższej dekady się mocno ukróci, no a w pewnym momencie rzeczywiście będzie dawać o sobie znać bardzo mocno, jakby z punktu widzenia kondycji rosyjskiej gospodarki.
Pozostaje trzymać kciuki, żeby tak właśnie było. Rozmawiałem z Szymonem Kardasiem, ekspertem European Council on Foreign Relations i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na przegląd zagraniczny w radiu RMF 24 zaprasza Andrzej Kochut.
W Helsinkach w tym tygodniu odbyło się spotkanie państw członkowskich NATO z regionu Morza Bałtyckiego. To spotkanie jest efektem aktów sabotażu, do których na Bałtyku dochodzi regularnie. A pod koniec zeszłego roku widzieliśmy dwie kolejne odsłony. Najpierw to był chiński masowiec Yipeng 3, który uszkodził kable telekomunikacyjne łączące Finlandię i Niemcy oraz Szwecję i Litwę. Później był jeszcze tankowiec pływający pod banderą wysp Kuka, który przerwał połączenie energetyczne między Finlandią a Estonią, w tle oczywiście podejrzenia o inspirację ze strony Rosji. Były też inne działania, między innymi próba uszkodzenia gazociągu w 2023 roku, a także zagłuszanie sygnału GPS. Kraje regionu spotkały się w Helsinkach, by szukać sposobu przede wszystkim, by lepiej chronić własną infrastrukturę krytyczną przed tego rodzaju dalszymi atakami. Oprócz wzmożonych patroli jednostek natowskich na akwenie, obradowano również nad modernizacją i poprawieniem zdolności do szybkiej naprawy tej jakże ważnej infrastruktury. Lepsza ma być też wielostronna współpraca pomiędzy zainteresowanymi państwami.
To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.
20 stycznia, czyli za dwa dni, Donald Trump rozpocznie swoją drugą kadencję i odbędzie się to zupełnie inaczej niż wszyscy się spodziewali, no bo pamiętamy Donalda Trumpa, który wiele czasu spędził mówiąc o tłumach, które przybyły na jego inaugurację w 2017 roku. Tym razem również miały być wielkie tłumy w Waszyngtonie zgromadzone na słynnym The Mall i później w czasie uroczystej parady, ale plany pokrzyżowała pogoda. Ma być zbyt zimno, no i wczoraj Trump na Truth Social oświadczył, że jednak takiej otwartej dla wszystkich uroczystości nie będzie. Ta właściwa uroczystość zaprzysiężenia odbędzie się w rotundzie Kapitolu. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w 1985 roku, kiedy swoją drugą kadencję rozpoczynał prezydent Ronald Reagan i wtedy w rotundzie zmieściło się około 100 osób, więc i teraz zapewne nie będzie ich wiele więcej. Chociaż przygotowano pewną alternatywę dla tych, którzy chcieliby zobaczyć inaugurację nie w domu przed telewizorem albo komputerem, ale wraz z innymi. Tą alternatywą będzie hala sportowa w Waszyngtonie, która może pomieścić około 20 000 osób. Tam ma być również transmitowana na żywo ta historyczna chwila, która będzie miała miejsce w rotundzie na Kapitolu. Tym, co będzie się działo w stolicy USA, oczywiście zajmiemy się również w radiu RMF 24, więc już teraz zachęcam, żeby być z nami w poniedziałek i to od rana. Będą liczne wywiady z ekspertami o tym, co właśnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Będzie również korespondent RMF Paweł Żuchowski. No i spróbujemy przewidzieć, co to wszystko, co ta polityczna zmiana oznacza dla Polski i dla świata. We'll be right back.